I teraz patrzymy sobie znowu na ten tekst. Co się dzieje? Jezus nie odezwał się do niej ani słowem. Jakby nie reaguje na nią. No, jest to trochę niepokojące, bo kobieta, która prosi o ratunek dla swojego dziecka, które w porządku, no nie umiera być może jeszcze w tym momencie, ale na pewno ona jako matka dziecka opętanego widziała wiele razy, jak diabeł traktuje te osoby opętane, jak tragicznie cierpią fizycznie, ale też przede wszystkim jak cierpią duchowo. Więc ta matka jest na pewno zrozpaczona. Być może jest to nawet gorsze niż umieranie fizyczne, że wiem, że dziecko umiera, ale przynajmniej coś wiem. Wiem, że jest chore, wiem, że nie wiem, ma gorączkę, złamaną nogę czy cokolwiek innego. Tutaj działanie demona jest na tyle nieoczekiwane czy nie do zdefiniowania, że ta matka jest totalnie bezradna. To są jakieś napady, nie wiadomo w jakich momentach, być może w najmniej spodziewanych, które trzymają nie wiadomo jak długo. Wiadomo, że gorączka mniej więcej tyle może potrwa, że jakieś leki mogą uratować, że taki sposób działania być może przyniesie skutki. Tutaj nie wiadomo nic. Więc matka jest totalnie zrozpaczona, a będąc poganką, być może pytała kogoś o pomoc, albo mówiła, być może pójdę do Jezusa, może On mi pomoże. I któryś z jej znajomych, być może znała jakiegoś Żyda, powiedział, no ale jak ci pomoże, jak jesteś poganką? No nie masz szans. W ogóle zapomnij. To nawet nie masz co się wybierać. Szkoda czasu. On ci nie pomoże, bo to jest Żyd. I on przyszedł do Żydów. I za chwilę Jezus zdaje się to potwierdzać, jakby tym bardziej ukazując, że jej sytuacja jest totalnie dramatyczna, nie do rozwiązania. I jest jeden szczegół bardzo ciekawy w tym fragmencie, który dla mnie samego przynajmniej jakby odwraca wszystko do góry nogami, bo kiedy ona jest właściwie odepchnięta ciszą Jezusa, kiedy Jezus mówi do uczniów, którzy no niezbyt tak ze zrozumieniem serca mówią, odpraw ją, bo się wydziera za nami. Kiedy Jezus mówi, jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela, a nie do pogan. Nie wiem, czy ona to słyszała, ale samo zachowanie Jezusa, który idzie dalej, nie reagując na nią, a rozmawia z uczniami, czyli jednak mówi, a to on mówi. Nie jest taki, że jest niemowa, to ciekawe, ale do niej nic nie powiedział. Więc to też jest jakiś sygnał, że ona nie ma na co liczyć, a jednak w tym właśnie momencie przychodzi do niego i jak czytamy, pada mu do nóg. Jasne, to jest jakiś element jakby zatrzymania go, jakby chwycenia go za nogi. Panie, nie ignoruj mnie, zostań przy mnie, posłuchaj mnie. Ale jest tu chyba coś więcej, bo gest padnięcia przed kimś jest wyznaniem wiary. Jest formą uwielbienia. Jest, my byśmy powiedzieli, oczywiście ta kobieta jest zupełnie w innym świecie i to są inne warunki i okoliczności, ale dla nas upadnięcie na kolana przed kimś jest jasnym znakiem, że tym kimś jest Pan Bóg. Więc ona nie tylko wyznaje Go, ale w jakimś sensie Go uwielbia. I Jezus jakby, mówiąc w cudzysłowie, tutaj pęka, zaczyna z nią rozmawiać. Najpierw niezbyt, oczywiście wydaje się miło, ale już z nią rozmawia. I dla mnie tym gestem bardzo znaczącym jest uwielbienie. Uwielbienie w momencie, gdzie nie ma za co wielbić, gdzie nie ma za co dziękować, czy z czego się cieszyć. Kobieta jest odrzucona, kompletnie zignorowana i nie ma co liczyć na łaskę, na wypełnienie się jej prośby. I jej reakcją jest uwielbienie. Jest uznanie, Ty jesteś Panem. I być może to jest też taka podpowiedź dla nas, bo wielokrotnie pewnie doświadczamy milczenia Pana Jezusa, czy wręcz Jego nieobecności w naszym życiu. Nieobecności nie w sensie obiektywnym, że Bóg zniknął albo Jezus nigdy nie istniał, ale nieobecności w sensie odczuwania naszego serca, że być może czasem czujecie się samotne w sensie duchowym, takie albo jakby nasze serce niczego nie odczuwało. A przecież tyle mówimy o relacji z Panem Jezusem, że On jest miłością, tutaj się na krzyżu za nas oddał i ciało swoje zostawił i w słowie jest z nami, a serce nie odczuwa nic. Jakby to wszystko były bajki dla grzecznych dzieci, które jeszcze chodzą na przygotowanie do pierwszej komunii. I oczywiście im to wszystko mówimy, ale czasami być może prawie ze łzami w oczach, bo tego nie ma w naszym życiu. Znowu, nie w sensie obiektywnym, bo wierzymy, że Pan Jezus nie znika, ale jednak mamy pragnienie doświadczania Go. Jakby, Panie Jezu, wszystko było inaczej, gdybyś chociaż dotknął mojego serca na chwilę, jakbyś dał mi odczuć swoją obecność. I On traktuje tak nas, jak w tym pierwszym momencie wołania tej kobiety. On nie odezwał się do niej ani słowem. Bardzo ważne jest, żeby zapamiętać, że milczenie Jezusa nigdy nie jest znakiem Jego obojętności albo nieobecności. Milczenie Pana Jezusa jest zawsze tak samo mocne, jak Jego działanie. Jeśli Jezus milczy, to nie dlatego, że chce dać Ci odczuć to, że Go nie ma, albo to, że nie słyszy tego, co mówisz, albo nie widzi Ciebie, czy Twoich problemów, Twojego życia, ale Jego milczenie jest zawsze tak samo wymowne, jak słowa. Tak samo skuteczne, jak działanie, które widzimy, czy owoce tego działania, które widzimy, na przykład łaska pokoju, która czasem spływa na nas, czy radości. I milczenie jest dokładnie takim samym Jego działaniem. Działaniem tego samego Pana, bo jeśli czytamy sobie Ewangelię, jeśli czytamy nasze życie, to jest niemożliwe, żeby Jezus nas ignorował. To jest niemożliwe. On tego nie umie zrobić, nie umiałby nas ignorować, bo inaczej pójście na krzyż byłoby największą głupotą, gdyby potem miał nas ignorować, nie zauważać, czy udawać, że nas nie ma. Albo gdyby miał nie słyszeć tego, co mówimy. Krzyż jest totalnym zaprzeczeniem tego wszystkiego, takich myśli czy pokus, które z pewnością pochodzą w dużej mierze od złego ducha. Więc jeśli bierzemy pod uwagę całość, a tym bardziej, jeśli pamiętacie wczorajszą Ewangelię, w której pojawiają się dzieci i uczniowie, tam jest użyte słowo szorstko, zabraniali tego, żeby dzieci przynoszono do Jezusa i Jezus mówi, zostawcie. Dzieci mają do mnie dostęp. I dzisiaj kobieta prosi o uratowanie swojej córeczki, a Jezus w ogóle nie reaguje. To coś tu nie gra. Coś jest nie tak. Któreś z tych wydarzeń jest do kitu. I albo rzeczywiście Jezus ją ignoruje i tym samym łamie wszystkie inne swoje działania, obietnice, słowa, albo Jego milczenie jest tak samo ważne jak Jego słowa. Dlaczego milczy tutaj i w naszym życiu? Spróbujmy przypomnieć sobie, jak reagują Izraelici, którzy są jakimś modelem tych, którzy odbierają działanie Pana Boga. Jak reagują Izraelici, tak ogólnie rzecz biorąc, na to, kiedy czegoś nie otrzymują? No, na przykład przypomnijcie sobie pustynię. W lipcu czytaliśmy Księgę Wyjścia, która bardzo jasno nam to ilustruje. Izraelici, których Pan Bóg wyprowadził z niewoli, byli kilkaset lat w niewoli. Kilkaset lat to jest symbol tego, że oni nic z tym nie potrafili zrobić. Ani nie potrafili się sami wybawić, wyzwolić, żadnego buntu nie zrobili, nie byli na tyle mocni nawet, żeby coś tam kombinować. Po prostu byli niewolnikami i z roku na rok stawali się nimi coraz bardziej. Nie nawet w sensie gorszych warunków, ale w sensie zakorzeniania się w tym sposobie życia. Bo tak już było od dawna, no co my mamy zrobić, taka jest sytuacja, faraon jest mocny, wojsko, my tu nie. I oni się do tego po prostu przyzwyczaili. Ale to nie jest ich rola, to nie jest ich zadanie. Więc Pan Bóg ich wyrywa z korzeniami z Egiptu, chociaż te korzenie, jak pamiętamy, będą się ciągnąć jeszcze przez wiele lat i kilometrów. Ale Pan Bóg ich wyrywa, pokazuje im cuda, o których im się nie śniło. Niesamowite znaki, które nie tylko są fajerwerkami, ale realnie ratują im życie. Tak jakby ktoś potknął się i miał spaść w przepaść, a inny go złapał. To nie jest tylko jakaś sztuczka. Ale fajne, to jeszcze raz. Nie, to jest coś, co zapamiętam na całe życie. Będę opowiadał dzieciom, wnukom, albo powiedzmy na kazaniu, czy w innych okolicznościach. I to będzie jedna z najmocniejszych chwil w moim życiu. Wiecie, zostałem uratowany. Miałem tam 19 lat. Byliśmy w górach, w Tatrach, na Świnicy. Bardzo trudne podejście. Kiepska pogoda się nagle zrobiła. I się pośliznąłem i już myślę sobie, koniec. W sekundzie stanęło mi całe życie przed oczami i w ostatniej chwili ktoś tam mnie złapał za rękę. No dla mnie by to było żywe przez całe życie. Więc oni mieli co chwilę takie doświadczenia. Wyjście z Egiptu, przejście przez Morze Czerwone, manna, przepiórki, woda ze skały, pełno tych rzeczy. I teraz przy każdej kolejnej okazji, kiedy czegoś im brakuje, oni zaczynają szemrać, buntować się i okazywać jawną nieufność Panu Bogu, która mówi mniej więcej tak. Albo nie możesz tego zrobić, to znaczy nie jesteś Bogiem, albo nie chcesz tego zrobić, to znaczy nie jesteś Bogiem dobrym. Więc tak czy siak nieufność, szemranie, bunt jest wyrazem niewiary. Jest wyznaniem niewiary. Tak jakbyśmy za chwilę wstali i no to złóżmy nasze wyznanie niewiary. Nie wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Nie wierzę, że posłał Syna. Nie wierzę, że Jezus jest dobry, tam Duch Święty. Nie wierzę, że istnieje, bo to jakiś gołąb. Co to w ogóle jest? Jakiś karmnik mam wystawić? Więc tak mniej więcej moglibyśmy określić postawę Izraelitów. I teraz ta kobieta, która nie dostaje czegoś, co jest właściwie podstawą jej życia, bo chodzi o życie jej córki, o osobę, którą ona najbardziej kocha i prawdopodobnie, gdyby było możliwe, ona by się chciała z córką zamienić. Powiedziała, Panie, dobra, jeśli nie chcesz mi pomóc, to poślij tego złego ducha we mnie, a uratuj moją córkę, wyzwól ją. Myślę, że ta kobieta by się na to zgodziła. Ale nie dostaje nic, nawet Jezus nie reaguje. A mimo wszystko ona cierpliwie czeka. Nie buntuje się, nie szemra, nie wyznaje niewiary, ale wyznaje wiarę przez uwielbienie Jezusa, przez to, że pada do Jego stóp. I to jest pytanie do nas. Jak my reagujemy w sytuacjach, już nie tylko takich duchowych, kiedy się modlimy, a Pan Bóg nie odpowiada, ale jak reagujemy w sytuacjach, kiedy nie mamy tego, co jak sądzimy nam się należy, co mieć powinniśmy. Czy z ręki już właśnie samego Pana Boga, czy z ręki drugiego człowieka. Myślę, że tym, co nas określa, może jest nie tyle bunt, czy wyznanie niewiary, albo szemranie, chociaż szemranie może tak, ale przede wszystkim jakiś niepokój, czy gniew, czy żal w sercu. I to by znaczyło, że jesteśmy po prostu duchowo niesamowicie niecierpliwi. Co to znaczy niecierpliwi? To znaczy nieumiejący dostrzec, że to Pan Bóg decyduje co, kiedy i jak. Że On ma zupełnie inny czas. Że być może przez jakiś czas się nie odzywa do nas, ale nie dlatego, że nas ignoruje, czy że zniknął, ale dlatego, że prowadzi w ten sposób relacje z nami. Domaga się, żebyśmy odkrywali Go, poznawali Go głębiej. Nie tylko tak, jak Go znamy dzisiaj. Bo znamy Go nieźle. Niech On obdarzy was spokojnie.